Nadszedł ten oczekiwany moment. Przed chwilą czytaliśmy piękny zapis z Ewangelii Łukasza. Początek tego drugiego rozdziału historii o narodzinach Zbawiciela przebiega tak w miarę normalnie. Maria, młoda matka, jest w ciąży, mija okres ciąży, rodzi syna. Ponieważ są ubodzy i sytuacja polityczna jest taka, jaka jest, gdzieś musieli się przemieścić kilkadziesiąt, a właściwie około prawie 100 kilometrów do innego miejsca. Trud podróży, nowe miejsce, spis ludności, wszystko to wyglądało politycznie w tamtych czasach dość niezwykle, dla nich dość trudno. Chociaż przyszedł czas rozwiązania, urodził się Chrystus Pan, urodził się Jezus. Rodzinnie, mówiąc o Marii i tych przeżywaniu, tych wszystkich rozterek, słyszeliśmy o nich, było dość trudno na początku, dziwne sytuacje, anioł ukazuje się jej, później jemu, później jeszcze komuś. Tych nadzwyczajnych sytuacji w tych początkowych rozdziałach jest wiele. Drugi rozdział rozpoczyna się w miarę normalnie. Przyszła czas, urodził się Jezus. Ale ten drugi rozdział również zawiera sporo nadzwyczajnych informacji. Bo gdy zaczynamy czytać od 8 wiersza, widzimy, że aniołowie, pasterze, noc, znowu jakieś ponadnaturalne zjawiska, światłość z nieba, niebiańska atmosfera udziela się pasterzom. I czytaliśmy, słyszeliśmy przed chwilą o nich, że pasterze w polu, czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim, zobaczyli anioła. Ukazał im się anioł. A chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. Więc w tej normalnej sytuacji, początków drugiego rozdziału, przechodzimy znowu do nadzwyczajnych, niesamowitych wydarzeń. Anioł zwraca się do nich, mówi: nie bójcie się. Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Łatwo powiedzieć, zobaczyć anioła i się nie przestraszyć. No, być może, nie wiem, komuś z nas by się tak wydarzyło. Wyobrażam sobie jednak, ja nigdy nie widziałem anioła, no oprócz tych w zakościelu, tych podczas podróży do Betlejem, ale pewnie jest to wrażenie nie do zapomnienia. Będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko winięte w pieluszki, położone w żłobie i zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma oto upodobanie. Koniec nadzwyczajnej wizji i odwiedzin aniołów i wojsk niebieskich. Jak reagują pasterze? Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i to, co nam Pan oznajmił. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze jedni do drugich, że idziemy do Betlejem, oglądamy to, co się stało, co nam objawił Pan. I śpiesząc, przyszli, zobaczyli Marię, Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Ta dobra wiadomość o narodzinach Pana Jezusa Chrystusa za sprawą pasterzy rozeszła się bardzo szybko. Jest takie powiedzenie, że to złe wiadomości rozchodzą się znacznie szybciej niż dobre. Dobrymi wiadomościami to jest tak, że my często lubimy je sprawdzić, zobaczyć, jak to tak naprawdę jest. Złe wiadomości gdzieś tam ludzie powielają szybko, niekoniecznie zwracając uwagę na źródło ich pochodzenia. Pasterze zareagowali trochę podobnie. Skoro to jest tak dobra wiadomość, no to pójdźmy i zobaczmy, jak się rzeczy mają, jak się sprawy mają. Postanowili pójść i zobaczyć, trochę jakby sprawdzić na własne oczy. Ten wiersz 15, którym przeczytaliśmy, mówi nam o tym. Innymi słowy, pasterze jakby udali się do miejsca urodzin Chrystusa albo udali się na Jego urodziny. Ja wiem, jak to brzmi, no my tutaj Boże Narodzenie mówimy, no ale to w rzeczywistości świętujemy po raz kolejny urodziny Pana Jezusa Chrystusa. A gdy rodzi się dziecko, na naszej łódzkiej społeczności kilkutygodniowy chłopczyk się pojawił nie tak dawno, prawda, wy o tym wszyscy wiecie, dzieci się pojawiają. Rodzice, przyjaciele myślą o tym, marzą o tym, kim to dziecko mogłoby w przyszłości być. To tak jest, że dziadkowie, wy rodzice, patrząc na małe dzieci, myślimy o nich, planujemy, ale fajnie, gdyby był takim albo jeszcze innym człowiekiem. Chcieliby, jakby myślą o tym, kim chcieliby, żeby to dziecko było. Gdy idzie się na urodziny kogoś, kto ma 18 lat, no to już inaczej trochę to wygląda. Już jest więcej podstaw do tego, żeby myśleć kategoriami, co ten 18-latek w życiu mógłby czy chciałby robić. Gdy idzie się na urodziny 40 albo 50-latka, mówi się najczęściej o tym, w jaki sposób dana osoba czy ten solenizant wpływa na otaczający ich świat, na to, co się wokół niego dzieje, kim jest. Gdy zbliża się do mojego wieku, albo trochę jeszcze doroślejszego, 70, 80 lat, mówi się o tym, kim dana osoba albo jest, albo była. Co osiągnął, co osiągnęła, jak wyglądało, czy jak wygląda jego życie, jaki ma wpływ na toczący się na jego świat. Gdy jest się na urodzinach kogoś, kto ma 2000 lat, a dzisiaj ponad 2000 z rzędu urodziny obchodzimy, to o czym należałoby mówić? No jasne, cieszyć się z faktu, że Chrystus przyszedł na ten świat i to nas bardzo raduje. Oczywiście przez te minione tygodnie dzielimy się tymi dobrymi wiadomościami i po raz kolejny, setny czy tysięczny, mówimy o Betlejem, o żłóbku, o narodzinach, o aniołach, o wojskach, o tym doświadczeniu tamtych ludzi i przekładamy to na nasze doświadczenie. Ale mamy też, wyobrażam sobie to prawo, nawet też obowiązek, żeby porozmawiać o tym, wspominając to, kim dzieciątko Jezus, kim Jezus przychodząc na ten świat w tamtym czasie był, ale kim jest dzisiaj i kim dzisiaj w naszym życiu być powinien albo dobrze by było, żeby był. Porozmawiać o tym, w jaki sposób Jezus wpływa na nasz dzisiejszy świat tutaj i teraz. I chciałbym, żebyśmy patrząc na Mesjasza, patrząc na żłobek, na żłóbek, patrząc na dorosłego Chrystusa, za tym pięknym takim filmem, który przed chwilą widzieliśmy i za Miriam albo Marią, pomyśleli o tym, co ona powiedziała na koniec. Kim stał się Jezus dla niej, oprócz tego, że był jej dzieciątkiem, jej dzieckiem. Patrząc na dzieło Chrystusa, Jego przyjście na świat, w liście do Filipian apostoł Paweł napisał tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się przy tym, aby być równy Bogu, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, został i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Co nam Pan objawił, tak powiedzieli pasterze. Żeby wszyscy wyznali, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Fakt panowania i uznania tego, że Chrystus jest Panem, to baza i fundament naszego życia i układania naszej przyszłości. Słowo Pan w odniesieniu do Chrystusa w Nowym Testamencie powtarzane jest 600 razy. W Starym Testamencie słowo Pan, czyli Adonai, powtórzone jest 7,5 tysiąca razy. W Nowym Testamencie uczniowie do Jezusa zwracają się Panie, Nauczycielu, Mistrzu, Rabbi. A w tamtej kulturze, kiedy tak właśnie się działo, to słowo Pan nie było zbyt często używane w odniesieniu do ludzi. To nie jest tak, jak w dzisiejszej kulturze. Mówimy często Pan, Pani, proszę Pana, to jest zupełnie normalne. Wtedy ten komunikat, mówiąc do kogoś Pan, uznawało się go za kogoś wyższego, kogoś o innym statusie, kogoś, przed kim należy oddać szacunek. W naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, a ja wychowałem się w takim ewangelicznym domu, gdzieś tam z trzeciego pokolenia, jak byłem takie małym dzieckiem, to w kościele mówiło się ciocia, wujek, brat, siostra. Zamiast dzień dobry, to chwała Panu. I były tego typu, w takiej kulturze wyrośliśmy. I słyszałem taki żart, że kiedyś do takiej społeczności jak nasza przyszedł po raz pierwszy czy drugi pan, a później gdzieś na mieście spotkał się z daleka, gdzieś został zobaczony przez jedną siostrę, która do zboru kościoła chodziła przez wiele lat. No i ona, widząc go gdzieś daleko z drugiej strony ulicy, zawołała do niego zamiast dzień dobry, to chwała Panu, bo tak się mówiło. Ten zmieszany człowiek nie wiedział, co powiedzieć, odpowiedział chwała Pani. Myślał, że to jakieś pozdrowienie, że to jakoś tak należy się odezwać. No a to w rzeczywistości w tym no, zupełnie co innego chodziło, tak jak w tamtym czasie. Wierzę też, że w naszych czasach o coś zupełnie innego chodzi. Jezus jest naszym Zbawicielem. To jest prawda, jest naszym Panem. To jest prawda zasadnicza, która zmienia wszystko. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ten Chrystus, który przyszedł na ten świat, jest naszym Zbawicielem. Jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Przyszedł, żeby uratować wszystkich ludzi. I niektórzy ciągle czekają na Jego przyjście. I to jest ciekawe, że w dzisiejszej kulturze ludzie ciągle czekają na Jego przyjście, na to pierwsze przyjście Chrystusa. No ale to nie miejsce i czas, żeby wdawać się w różnice teologiczne i to, na co ludzie czekają. My, chrześcijanie, żyjący w XXI wieku, wierzymy, że Chrystus przyszedł na ten świat i to zmieniło wszystko. Jeżeli myślimy i patrzymy na Niego jako naszego Zbawiciela i tego, kto nas ratuje w wielu sytuacjach, w wielu rzeczy, to bardzo dobrze, bo On przyszedł, żeby uratować nas i podarować nam wieczne życie. Jeżeli myślimy o Nim, że On nas wybawia z sytuacji, w których się czasami znajdujemy na własne życzenie, to bardzo dobrze, bo On jest tym, który chce uratować nas z sytuacji, w których się znajdujemy. On nas wybawia z tych sytuacji. Ale On jest Panem i Bogiem. On nie jest kimś, kto jest tylko pomocą na nasze zawołanie. Tylko wtedy, kiedy trwoga to do Boga. On nie jest tym, który przyszedł na ten świat, żeby wyzwolić nas tylko z tych sytuacji, w których my czasami się sami w jakiś sposób wprowadzamy. On przyszedł na to i po to na ten świat, żeby zostać naszym Panem i Zbawicielem. W Nowym Testamencie czytamy, że Bóg Chrystusa uczynił i Panem, i Mesjaszem. Czyli tym, który został przez Boga przeznaczony, ażeby wyzwolić nas. W Nowym Testamencie czytamy o tym, że On panuje nad wszystkim. Że Jezus zrezygnował z części swojej chwały. Nie zrezygnował z części swojej boskości. I że będzie taki czas, że wszyscy uznają Go Panem na niebie i na ziemi i pod ziemią, jak czytaliśmy przed chwilą. Czytamy też o Nim, że u Hebrajczyków czytamy o Nim, że Jemu poddane zostanie wszystko, bez względu na to, czy ten fakt uznajemy, czy nie. Czy my Go uznajemy Panem, czy Go nie uznajemy, Władcą Wszechświata. On jest. I tu się w tej kwestii nic nie zmienia. Rozpoznanie i uznanie Jego Panem w naszym życiu zmienia wszystko. I to jest dobra wiadomość głoszona przez pasterzy. Najpierw oni się o tym dowiedzieli, a później wszyscy. I my dzisiaj również, do nas dociera ta właśnie wiadomość, że w betlejemskim dziecku, w synu Marii, zamieszkała pełnia boskości. Nie jest tak, że Bóg na chwilę przestał być Bogiem i stał się człowiekiem. On stał się człowiekiem i był w pełni Bogiem w tym samym czasie. I cały czas do Niego należy wszelka władza, wszelki autorytet. Narodził się Pan Bóg Wszechmogący. I gdy On chodził po ziemi, żył na tej ziemi, można było zobaczyć. Ludzie, którzy Go widzieli w działaniu, widzieli Jego moc, Jego władzę, uwalniał opętanych, wyganiał demony, oczyszczał trędowatych, ślepym przywracał wzrok, uciszał fale na morzu, mówiąc: uspokójcie się. Miał władzę nad naturą. I ludzie, patrząc na to, co robił w tamtym czasie, nie mogli nadziwić się, jaką moc, jaką władzę, jaki wielki autorytet na nim spoczywa. Podane były fale, podane były choroby. A przed swoim wniebowstąpieniem, kiedy już dokończył swojego zbawczego dzieła na tej ziemi, powiedział do swoich uczniów i powiedział do nas i przekazuje to do nas, Nowy Testament przekazuje to do nas również. Jezus powiedział o sobie: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jezus przypomina nas po raz kolejny, że to Jemu dana jest wszelka moc i władza. Czasami ludzie sobie przypisują zbyt dużo możliwości, zbyt dużo wpływu, dlatego że to wiele od nas zależy. I to prawda, Bóg sporo pozostawił po naszej stronie. Ale przypominanie sobie tego, że to On ma wszelką moc i wszelką władzę, jest kluczowe i zasadnicze w życiu. On też powiedział: idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Nie na zasadzie takiej, że znajdźcie jakąś formułę do tego, żeby dotrzeć do ludzi z tym poselstwem. Nie na zasadzie takiej, że znajdźcie jakąś metodę bardziej skuteczną od innej. Ale On powiedział: ja jestem z wami aż do skończenia świata. Mamy dlatego i dlatego też to robimy, że On idzie razem z nami. To On, to o Niego chodzi, a nie o nas. I w tym właśnie upatrujemy nasze możliwości. Gdy przyjmujemy możliwości naszego życia, naszego działania i dzielenia się Ewangelią, gdy przyjmujemy Chrystusa do swojego serca, to tak jakbyśmy przyjmowali Pana i Władcę Wszechświata. Gdy Jemu służymy, to służymy komuś, kto jest najpotężniejszy we Wszechświecie. Gdy Jemu oddajemy chwałę, to dajemy chwałę komuś, kto jest Stwórcą i podtrzymuje cały ten świat. W Ewangeliach, w Nowym Testamencie czytamy, że On jest tym, który rozpoczął bieg historii i również go zamknie. On był na początku i będzie na końcu. On jest tym, który panuje nad żywymi i nad umarłymi. On jest tym, który na końcu, kiedy czytamy w objawieniu Jana, odniesie całkowite i zupełne zwycięstwo. Jan w swojej wizji końca czasów tutaj na ziemi powiedział tak: widziałem nowe niebo, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię za jego brzmi Słowo Boże. Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A na szacie i na biodrze swym miał wypisane imię: Król Król i Pan, Król Królów i Pan Panów. Całe Pismo Święte skoncentrowane, zbudowane jest wokół postaci i faktu, że to On jest Panem Panów i Królem Królów. I mówiąc o Dzieciątku Jezus, przy okazji Jego urodzin, często koncentrujemy się na tym, co takie emocjonalne, co nas porusza. I to jest piękne w świętach Bożego Narodzenia, że tak właśnie możemy o tym mówić i wspominać takiego Chrystusa. ale też mówimy o Jego mocy i wpływie na bieg naszej historii i nadzieję każdego z nas osobiście. Bo uznanie faktu, że On jest Panem Panów i Królem Królów, daje początek do tego, żeby zadać sobie pytanie, kim On jest dla mnie, osobiście dla mnie. Nie tylko w kwestii historii i biegu tego świata. Maria, o której słyszeliśmy, zachowywała wszystko w swojej pamięci, rozważając o tym, co On powiedział. A kiedy Chrystus dorósł, ona również wypowiedziała dość znamienite słowa. Co On wam powie, to czyńcie. Jego słuchajcie. On ma znacznie więcej do powiedzenia w kwestii wiecznego życia, w kwestii zbawienia, niż wszyscy my razem i wszyscy święci i najświętsze postaci, jakie tylko sobie potrafimy wyobrazić. Apostoł Paweł, który otrzymał od Niego bezpośrednie objawienie w tym spotkaniu, w tym nadzwyczajnym spotkaniu z Chrystusem, powiedział, że w kwestii zbawienia nieodzowną rzeczą jest to, ażeby swoimi ustami wyznać, jak w liście do Rzymian czytamy, że Jezus jest Panem i uwierzyć w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, wtedy będziemy zbawieni. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Pismo powiada, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem, Grekiem. Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają, bogaty w swoje miłosierdzie. I apostoł Paweł w swoim nauczaniu to przesłanie uczynił główną myślą, główną rzeczą. On mówił, że nie siebie samych, nie to, kim my jesteśmy, ale Chrystusa zwiastujemy, że On jest Panem, a my Jego sługami. W czasach tych rzymskich prześladowań, wtedy, kiedy chrześcijaństwo miało swój początek, rodziło się, wymagano od ludzi tego, ażeby wyznać, że to cesarz jest Panem. Taka była kultura. Jeżeli tak nie wyznawano, chrześcijanie byli zabijani, poddawani torturom, rzucani lwom na pożarcie, paleni na stosach. Prawo do życia zachowywał tylko ten, kto wyznał, że cesarz jest Panem. Prawo do wiecznego życia zachowywał tylko ten, kto wyznał, że Jezus jest Panem i był Mu wierny, chociaż koniec był przewidywalny i straszny, i tragiczny. Być wiernym do końca Chrystusowi w każdej dziedzinie naszego życia. To jest wyzwanie, które Dzieciątko Jezus, dorosły Chrystus, Pan i Stwórca Wszechświata stawia przed nami. Zachęca nas do tego, żeby te nasze relacje, gdziekolwiek je budujemy, w rodzinach, ażeby były poddane Jemu. Czasami jest tak, że powtarzamy to, że dom to jest moja twierdza i co w nim chcę, to jest moja sprawa, co ja w nim robię. To prawda. Faktem też jest to, że Chrystus jest tam obecny i widzi. Przyjaciele, przyjaźń, interesy, można by mnożyć te wszystkie rzeczy, których my sami najlepiej wiemy, w których sferach potrzebujemy panowania Chrystusa. Uznać Jego swoim Panem, to zgodzić się na to, że będzie kierował naszym życiem i każdą sferą naszego życia. On chce, byśmy stali się w Nim i przez Niego kimś, kto nie będzie bazował na podstawie własnych wysiłków, ale zrobi to z taką świadomością poddania wszystkiego Jemu. Wiecie, kiedy zaczynają się nasze problemy, nasze kłopoty, nasze zmagania w życiu? Zaczynają się wtedy, kiedy zawijamy Jezusa w pieluszki, kładziemy w żłobku, pozostawiamy wstające, To jest piękny obraz. Ale my nie chcemy pozostać w tym miejscu, gdzie Jezus malusieńki przemawia do nas z tych poruszających obrazów. Ale chcemy być ludźmi, dla których Jezus stał się Panem Panów i Królem Królów. I w tym jest również ogromnie dobra wiadomość, że możemy nasze życie budować wokół tego faktu uznania, że Jezus jest Panem, Jezus jest kluczem powodzenia, kluczem zadowolenia, spełnionego życia i jest naszym Zbawicielem. Jest jednak historia w Nowym Testamencie, która mówi: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Boże Słowo przypomina nam, że to jest kwestia nie tylko uznania. To nie jest kwestia zgody na to, że Bóg jest wszechmogący, że jest Twórcą Wszechświata. Ale w naszym życiu istotną rzeczą jest to, ażeby uznając to, żyć w sposób praktyczny, poddać Jemu wszystko to, kim jestem, kim chcę być i co chcę robić. W naszym życiu kluczową rzeczą jest to, ażeby Jego pytać, co On ma do powiedzenia w kwestiach naszych wyborów. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to w kwestiach wyborów naszej pracy, naszego małżeństwa, naszej służby, naszej szkoły, naszego dorosłego życia, nie jest złą rzeczą, a wręcz powiedział dobrą, ażeby z Nim rozmawiać na ten temat i ulegać Jego woli. A uległość nie jest cechą, która charakteryzuje nas w sposób zasadniczy, ani nie definiuje nas. To raczej my chcemy robić rzeczy po swojemu. Wolimy niezależność. Wolimy robić rzeczy tak, jak my sobie wyobrażamy, że one powinny wyglądać. Budować swój własny świat. Swój własny świat w oparciu o swoje własne wartości, w oparciu o swoje własne wyobrażenia. I to nie jest kwestia powiedzenia: tak, Pan Bóg jest, istnieje, ale przepraszam, tu jest moje życie. Kiedyś Jezus sam powiedział w tej samej Ewangelii: dlaczego do mnie mówicie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha moich słów i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. Przyszła powódź, uderzyły wody na ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha moich słów, a nie czyni, nie żyje zgodnie z tym, co mówię. Podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyły wody, zbrały wody, runął, a upadek domu tego był wielki. Są konsekwencje nieuznania Jezusa Panem. Chcę być Panem naszego życia. I główny powód to nie jest kwestia naszego powodzenia też, ale On z jakiegoś powodu wybrał, ażeby pokochać ciebie i mnie. Ażeby uratować każdego z nas i po to przyszedł na ten świat. On wie to, co jest dla nas najlepsze. I On chce dobra, chcę, żebyśmy jak najszybciej ten fakt odkryli. Zastanawiam się nad swoim życiem, czy jest jakaś dziedzina, w której On nie jest Panem? Coś, do czego On nie ma prawa? Czy zatrzymuje coś dla siebie? Dla własnej tylko dyspozycji, satysfakcji, jakiegoś zadowolenia? Jakby jest w twoim życiu. Być może zadajesz sobie podobne pytanie. No dzisiaj, ten dzień urodzin, warto postawić sobie takie pytanie i być może zechcesz pozostać tam, gdzie jesteś. A być może jest tak, że ten dzień urodzin Chrystusa i ta oferta, z którą On przychodzi do ciebie, może stać się szczególnym dniem dla każdego z nas, dla ciebie. Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy zaczęli budować od fundamentów. W Dzieciątku Jezus rozpoznali Pana i Króla Wszechświata i na tym fundamencie budowali. Być może w naszym życiu też potrzebujemy zacząć świętować swoje urodziny. To nie takie fizyczne, które każdy z nas świętuje, ale być może fakt przyjścia Chrystusa na świat, Jego urodzin, fizycznych urodzin tutaj na tej ziemi, jest dobrym momentem, ażeby też pomyśleć o tym, czy to nie dobry moment na moje duchowe urodziny albo odrodzenie. Kiedyś do Jezusa przyszedł uczony w piśmie, człowiek, który znał wiele. Nauczanie Słowa Bożego było mu znacznie bliższe niż wielu z nas. Chciał dostać się do nieba. Czy niebo nie jest dla nas chrześcijan miejscem, gdzie każdy z nas chciałby spędzić wieczność? Jest. Nikodem zapytał Chrystusa, a co mam czynić, ażeby odziedziczyć wieczne życie? A Jezus powiedział, musisz się na nowo narodzić. Tak proste i tak skomplikowane. Jednocześnie dla dorosłego człowieka, który był znawcą prawa i zakonu, jak to? To jest wręcz niemożliwe. I Jezus mu wyjaśnił, na czym polegają te duchowe, nowe narodziny. Rodzimy się na nowo wtedy, kiedy przychodzimy do Chrystusa, wyznajemy Mu swoje grzechy, otwieramy swoje serce. Zapraszamy Go do swojego życia. I ktoś kiedyś powiedział, że On jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na miejscu właściwym. I patrząc na betlejemski cud wcielenia, na narodziny Chrystusa Pana na ten świat, przyjście Chrystusa Pana na ten świat, myślimy o tym, że jak to dobrze, dobry Boże, że jest taka możliwość duchowych narodzin dla każdego z nas. I kochani, to jest najlepsza wiadomość, jaka mogła dotrzeć na ten świat. Chrystus, Bóg stał się człowiekiem, ażeby tę wiadomość dla nas przynieść. Byśmy świętując Jego urodziny pomyśleli, a gdzie my jesteśmy w kwestii naszych duchowych narodzin. I dobra wiadomość jest taka, że te duchowe narodziny są możliwe poprzez działanie Bożego Ducha, poprzez działanie Bożego Słowa. I kiedy mówimy, kiedy myślimy o przyjściu Chrystusa na ten świat, życzymy sobie wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. A ja do tego chciałbym dołożyć i duchowych narodzin dla każdego z nas. I niech dobry Bóg sprawi, że dojdziemy do tego momentu takiego pytania, jakie postawił Chrystusowi Nikodem.